Jan Lubomir Skilanc-Koroński, prezes Fundacji Książąt Lubomirskich, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Kłaniam się, dzień dobry.
Chociaż nie wiem, może powinienem powiedzieć dzień dobry, wasza książęcamość albo wasza wysokość, żeby nie popełnić fopa.
No to prawda, mam 1,95 m, więc jestem dosyć wysoki.
Nie, tak na serio, z etykietą jak to jest?
Ma pan rację, jeżeli chodzi o na przykład zagranicę, no to właściwie tytulatura nadal w pełni obowiązuje. To tylko w Polsce jest jakby takim pewnym elementem gdzieś tam wstydliwości, czy jakiegoś takiego, no tak gdzieś o tym, pojawia się.
Natomiast... O tym za kilka minut. Ja bym się na początek, żebyśmy przenieśli się do Wielkiej Brytanii za niecałe 3 godziny w tym momencie. Chyba nie będzie przesady, jeśli powiem, że miliardy ludzi na całym świecie będą oglądali wielką ceremonię ślubną Royal Wedding. Pan też to będzie oglądał?
To jest prawda. Myślę, że tak, raczej z przyjemnością, ponieważ są to wydarzenia rzeczywiście ciekawe, nawiązujące bardzo do tradycji i do kultury danego kraju.
To może powinien spytać, dlaczego pana tam nie ma?
A jest no akurat tak się złożyło. Ja częściowo mieszkam w Wielkiej Brytanii. Mamy tam jeden z naszych domów i akurat teraz się złożyło, że jesteśmy tutaj, ale wysłaliśmy wysłannika rodzinnego, czyli Aleksiego Lubomirskiego, który będzie robił zdjęcia. Oczywiście żartuję, bo to jakby zostało dogadane bezpośrednio przez niego i Kensington Palace. Zresztą pierwsze te zdjęcia, które też książę Harry i Meghan Markle mieli robione jeszcze za narzeczeństwa, to właśnie też Aleksi.
Ale to jest bliska rodzina?
Tak, to jest kuzyn. Nas są dwie linie w tej chwili. Ja jestem z linii dubrowieńskiej, on jest z linii ruwieńskiej na Ukrainie, dawnego miasta Równe, które należało do naszej rodziny. Jak najbardziej należymy też do tej samej organizacji rodzinnej.
To jest tak, że gdyby nie miał takich korzeni, nie mógłby być książęcym fotografem? Jak pan
myśli? Tu nie sądzę. Mnie się wydaje, że on rzeczywiście, ja bardzo muszę powiedzieć, kibicuję mu i uważam, że jego kariera jest fantastyczna. On fotografuje już od wielu lat, współpracował z Mario Testino przez długi czas. No jest bardzo poważany, jeżeli chodzi o świat mody.
A wracając do Londynu, do tego, co tam się będzie działo, dlaczego pana tam nie ma? Nie chciał pan być, czy nie został zaproszony? Bo chyba wasze rodziny się znają i to też chyba jest tak, że takie rody są zapraszane na tego typu uroczystości.
To jest prawda. Ja na przykład niedawno byłem na urodzinach księżnej Kamili. Może właśnie ze względu na to, że trochę lepiej się znamy tutaj z księciem Karolem i księżną Kamilą. Księcia Karola miałem okazję poznać w Polsce zresztą, już kilkanaście lat temu. Notabene w jednym z naszych dawnych pałaców, czyli w willi Decjusza tak zwanej w Krakowie. Było to bardzo miłe spotkanie. Opowiadałem mu właśnie też o historii rodziny. No i od tamtej pory nawiązała się taka nić właśnie znajomości. Udało nam się zrobić też kilka projektów wspólnie, jeżeli chodzi o nasze fundacje.
A z księciem Harrym pan też się zna?
Akurat nie. Williama miałem okazję poznać.
Na studiach, czy tak przy okazji rodzinnych kontaktów?
Na studiach, ja studiowałem akurat właśnie w Wielkiej Brytanii zresztą z następcą tronu Norwegii, Hakonem, który też, no można powiedzieć, że ożenił się tak jakby trochę na zewnątrz grupy arystokratycznej, bo wiem, że tutaj się mówi właśnie o Meghan, że pochodzi jakby z rodziny no, niezwiązanej z dworem brytyjskim. No ale tak się, że tak powiem, czasy modernizują w tej chwili.
A no właśnie, Jan Lubomirski, Lanc-Koroński jest naszym gościem, przypomnę, który będzie obserwował to wszystko w telewizorze, będzie kibicował. Czy to jest tak, że tak jak sam pan zaznaczył, taki lekki mezalians, to już jest coś, co jest dzisiaj w tym świecie książęcym, królewskim właściwie normą? W tą stronę zmieniają się monarchii, tak będzie wyglądała przyszła monarchia brytyjska?
Nie użyłem słowa mezalians, broń
no
Boże.
To już ja dodałem. Ale uśmiechnął się pan, tak jakbym to zrozumiał.
Wie pan, ja się uśmiecham dlatego, że gdzieś tam raz, że z tradycji, czy też z powodów, myślę, wspólnego właśnie wychowania, bardzo dużo moich krewnych żeni się po prostu między sobą. To nie są oczywiście jakieś takie najbliższe kuzynostwa, chociaż w moim przypadku akurat moja babcia i mój dziadek byli kuzynami pierwszego stopnia i na to była potrzebna właśnie bezpośrednia zgoda papieża.
No dobrze, tu jest kolejny książę, który bierze kogoś spoza rodu królewskiego.
To prawda.
Jest to tendencja?
Ja myślę, że tak, że jest to też trochę właśnie poluzowanie tego gorsetu. Ja myślę, że też ma związek po prostu z uczuciami.
No i to jest coś, bardzo, co wcześniej nie było taką
piękne.
Normą.
Wcześniej to nie było.
Różnie
normą.
Z tym bywało. Królowa Elżbieta ponoć no, dała zgodę, ale ponoć tak bez wyraźnego ucieszenie się, nie było tam uśmiechu, nie było radości. Zresztą młodzi też łamią wiele różnych konwenansów i stereotypów.
To jest właśnie ten... Królowa Elżbieta uwielbia Harry'ego, z tego co ja słyszę, i właśnie mam wrażenie, że to między innymi był jeden z powodów, dla którego pobłogosławiła ten związek i dała zgodę. Natomiast z drugiej strony, przy okazji, myślę, że jest to bardzo pozytywne dla brytyjskiej monarchii, która jest coraz bardziej otwarta na różne środowiska. Pamiętajmy o tym, że w tej chwili chociażby sam Londyn jest wielkim tyglem. Tam są praktycznie wszystkie możliwe narodowości. Już w tej chwili przestaje być to zdziwieniem, że właśnie żenią się osoby z różnych grup społecznych.
To jaka ta przyszła monarchia brytyjska może być, mając...
Ja myślę, że unowocześniona, oczywiście w rozsądnym tego słowa znaczeniu. To takie słynne powiedzenie właśnie, one must modernize, no i to uważam, że jest bardzo słuszne podejście gdzieś tam. Nie tylko jeżeli chodzi o brytyjską monarchię, ale w ogóle rodziny arystokratyczne na całym świecie i inne monarchie. Chociaż chciałem przypomnieć o jednej ciekawej rzeczy, że wydaje nam się, że żyjemy w takich bardzo nowoczesnych czasach, wyzbytych właśnie już tych dawnych tradycji, a proszę sobie przypomnieć, że jednak w samej Europie jest kilkanaście monarchii. I to bardzo poważne kraje są monarchiami, takie jak właśnie Wielka Brytania, Hiszpania, z której akurat rodziną królewską jesteśmy dosyć blisko spokrewnieni, ponieważ nasza rodzina z Bourbonami ma dużo, dużo więzów. Natomiast kolejne kraje, takie jak właśnie Norwegia, czy Holandia, Belgia, prawda?
Dania.
Oczywiście Dania, Szwecja.
Czy to ma dziś jakieś znaczenie?
Ja myślę, że duże dla mieszkańców. Niech pan zwróci uwagę, że w każdym z tych krajów praktycznie monarcha cieszy się ogromną popularnością wśród ludzi. I to rzeczywiście jest o tyle ważne, że on jest takim spoiwem właśnie dla narodu danego. Ja myślę, że to jest bardzo cenne, bo to pokazuje też właśnie przywiązanie do tradycji z jednej strony, a z drugiej strony pokazuje, że jesteśmy jednak na tle innych państw wyjątkowi. Brytyjczycy są bardzo z tego dumni właśnie, że mają monarchię, że mają Royal Mail właśnie, że mają Royal Air Force i tak dalej, i tak dalej. To nie jest bez znaczenia.
A u nas to też nie miało znaczenia, nie miało mieć znaczenia. Dziś na szczęście jest inaczej. O tym porozmawiamy jeszcze za chwilkę, ale skoro mówimy o tym z emocjami, tu w studiu w Warszawie, daleko, daleko od Wielkiej Brytanii i monarchii, tam ludzie od paru dni wręcz są na miejscu, to miejsce, tego miejsca pilnują.
Prawda, chorągiewki
tak,
i różne...
uśmiech, emocje. Z czego to się bierze, jak pan myśli? Dlaczego chcemy? I teraz myślę nie tylko o Wielkiej Brytanii, nie tylko o Anglikach, ale na całym świecie ludzie będą to dziś oglądać, będą się tym pasjonować, będą no, prawie jak rybki w akwarium oglądać. Z czego to się bierze?
No, ja myślę właśnie, że ta potrzeba jednak ciągłości pewnej. Bo to jest takie nawiązanie, które ja też gdzieś tam odczuwam, oczywiście w mikroskali, ale w momencie, kiedy przyjeżdżamy na przykład do dawnych miejscowości, które kiedyś były własnością rodziny, czy gdzie fundowaliśmy kościół, szpital, czy stoi na przykład pałac związany z naszą rodziną. Ja myślę, że ludzie potrzebują pewnej tożsamości. I to im daje gdzieś tam też dana rodzina po prostu, która jest z nimi związana. No bo tak jak z naszą rodziną na przykład pod Wiedeń szli rzeszowianie, jak ja robiłem ostatnio, była rocznica właśnie powrotu wojsk hetmana lubomirskiego spod Wiednia właśnie w Rzeszowie, to ogromne tłumy przyszły na to spotkanie właśnie. Ja zresztą współpracuję z bardzo wieloma środowiskami, które właśnie widać, że potrzebują tego.
To nie jest tak, że to jest może sen o złotej królewnie? O bajce?
No na pewno jest to trochę też takie podejście do życia w sposób bajkowy, ale myślę, że warto.
Jan Lubomirski, Landskoroński jest naszym gościem. Żegnamy słuchaczy, życzymy dobrego dnia. Przechodzimy do internetu i tam dalsza część rozmowy o arystokracji w Polsce. Do usłyszenia.
Bardzo dziękuję.
Arystokracja w Polsce. Miało jej nie być. Przetrwała wojnę, na szczęście bardzo zubożona i moralnie, i duchowo, i finansowo odżyła. Dziś jest obecna, ale chyba nie tak bardzo, jakby mogło być. Nie wiem, czy zgodzi się pan ze mną.
Ma pan w 100% rację, jeżeli chodzi o właśnie kwestię tutaj tego wyniszczającego momentu II wojny światowej, bo tak jak jeszcze I wojna światowa, można powiedzieć, była takim oczywiście punktem zwrotnym w dziejach Europy całej, zawaliło się kilka monarchii właśnie w tym czasie, ale to ze szczęściem dla nas oczywiście. Ja muszę powiedzieć, że wtedy mój najbliższy wuj, czyli Zdzisław Lubomirski, ogłosił właśnie niepodległość Polski. Polski po 123 latach wydał tą polską deklarację niepodległości w ramach Rady Regencyjnej i przekazał władzę Piłsudskiemu. Natomiast faktycznie lata już 20 i 30 były takim momentem unowocześniania gdzieś tam kraju i odchodzenia może od systemu monarchicznego, który w Polsce jednak, pamiętajmy o tym, Polska była monarchią do 1918 roku. Przynajmniej jej część. Odchodzenie od tego, co jednak wcale nie wiązało się z brakiem zaangażowania rodzin arystokratycznych w życie społeczne. Jeżeli wolno, to powiem dwa słowa na temat mojej własnej rodziny, bo chociażby właśnie Zdzisław, który działał w polityce, Stefan Lubomirski, czyli mój pradziadek, założył Polski Komitet Olimpijski, natomiast i był pierwszym prezesem PKOL-u. Natomiast Stanisław Lubomirski znowu zakładał między innymi najstarszą, pierwszą polską fabrykę samolotów, Aviata. Tutaj na polach właśnie mokotowskich w Warszawie było nasze lotnisko, aż do czasu, kiedy nam car je niestety zlikwidował i zabrał na potrzeby wojska. Także bardzo się angażowaliśmy jako rodzina, no i nie tylko nasza rodzina, ale też zamojscy bardzo tutaj działali czynnie, Czartoryscy, jeżeli chodzi o właśnie wpływ na kraj. Natomiast później rzeczywiście w okresie komunistycznym, no to zostaliśmy zepchnięci na kompletny margines, nie tylko...
Miało was nie być.
Oczywiście, no właśnie nie tylko finansowo, bo przecież to nie o to chodziło wyłącznie, to chodziło o fizyczne. Fizyczne, całkowicie wykończenie, że tak powiem, tej grupy. I ja nie mówię tylko o arystokracji, ale o ziemiaństwie, prawda, w całości, czy o dawnej szlachcie, prawda, która no jednak była ostoją tego patriotyzmu polskiego. Każdy dwór właściwie w Polsce funkcjonujący gdzieś tam właśnie ogromnie wpływał na otoczenie, prawda, pomagał, jeżeli chodzi o działania tutaj różne edukacyjne. Natomiast po II wojnie światowej właśnie chodziło o to, żeby rozłączyć więzy pomiędzy dawnym dworem a miejscową ludnością. Stąd też był zakaz, nie wiem czy państwo o tym wiecie, pod karą bardzo długiego więzienia, przyjazdu dawnej rodziny do swoich dóbr jeszcze przez dobrych kilkanaście lat po II wojnie światowej.
Dziś arystokracja jest, ale mam takie wrażenie, że chyba głównie w pismach kolorowych, może w książkach, a może czasami jako ozdoba pewnych wystawnych bankietów. A jaką rolę naprawdę dzisiaj odgrywa w Polsce arystokracja? No,
staramy się, żeby aż tak źle nie było.
Ale w przestrzeni medialnej raczej się na tym uwaga skupię.
Może częściowo to prawda, natomiast staramy się poprzez między innymi fundacje nasze. Ja jestem akurat prezesem, tak jak pan słusznie zauważył, Fundacji Książąt Lubomirskich i robimy bardzo wiele różnych przedsięwzięć. Może się tak aż bardzo tym nie chwalimy. Może powinienem trochę więcej o tym mówić. Natomiast działamy w trzech takich podstawowych kierunkach, czyli staramy się wspierać w Polsce edukację, ochronę zabytków i służbę zdrowia. No między innymi na przykład dajemy sprzęt medyczny, czy ostatnio daliśmy dla szpitala w Bochni ambulans. Tutaj, jeżeli chodzi o ochronę zabytków, staramy się wspierać renowacje w dawnych naszych miejscowościach, gdzie rodzina, prawda, działała, czy też naprawiamy kościoły, chociażby w Kamieńcu na przykład ostatnio remontowaliśmy. Także trochę tych działań jest, być może rzeczywiście one są mniej medialne.
A może
ale...
państwo nie do końca zdaje sobie sprawę z, nie wiem, pomocy, którą moglibyście państwu dać. Mówię państwo w sensie rządzący.
Na pewno byśmy chcieli. Ja muszę powiedzieć, że miałem taką zabawną dosyć historię właśnie z tym związaną i z Wielką Brytanią. Otóż pewnego razu w dosyć dużym popłochu zadzwoniła ambasada polska w Wielkiej Brytanii do mojej osobistej asystentki, ponieważ do niej się zgłosił właśnie Buckingham Palace z jakimś pytaniem na mój temat, bo chcieli mnie tam zaprosić, prawda, na jakąś kolejne przedsięwzięcie. No i pamiętam, że oni z dużym zaskoczeniem jakby się do nas zwrócili, ale to pokazuje, że właśnie nie ma tego, co było jeszcze przed II wojną światową, gdzie nasze rodziny na przykład, nie wiem, były ambasadorami na zewnątrz i nawet utrzymywały ambasady polskie, bo pierwsza ambasada Polski w Stanach Zjednoczonych była kupiona przez Kazimierza Lubomirskiego i utrzymywana przez niego. Po prostu państwo polskie nie miało pieniędzy na to. Więc my jesteśmy nadal chętni do tego typu różnych działań.
A jesteście chętni, żeby wejść jako może jakaś grupa, reprezentacja do jakiegoś no, systemu władzy, tak żeby mieć wpływ na rzeczywistość?
Ja myślę, że tego nie trzeba robić, żeby pomagać społecznie. Ja jestem, jakby to powiedzieć, z daleka od polityki i staram się właśnie, żeby te wszystkie działania nasze były apolityczne, no bo to często nawet przeszkadza w pomaganiu czy w działaniu jakimś. Dlatego co do polityki to może nie. Natomiast już w kwestiach właśnie dyplomatycznych, czy też reprezentowania kraju na zewnątrz, właśnie poprzez nieformalne kontakty też z rodzinami, czy królewskimi, czy arystokratycznymi za granicą, to oczywiście z wielką przyjemnością.
Jest spora grupa, całkiem spora grupa w Polsce, która chciałaby, żeby Polska znów była monarchią. Pewnie niektórzy nawet mogą nas w tej chwili słuchać. Myśli pan, że to jest możliwe? Jest to sensowne? Jest to celowe?
Polska była monarchią, tak jak mówiliśmy, do 1918 roku. Piłsudski de facto był przez kilka dni nawet regentem Polski. Czy jest to dzisiaj możliwe? No ja myślę, że patrząc na takie kraje właśnie jak Wielka Brytania czy Hiszpania, to istnienie monarchii w dzisiejszych czasach jest bardzo zasadne. Natomiast czy w Polsce jest to możliwe? To raczej nie sądzę, patrząc na większość znowu społeczeństwa, które jednak widzi Polskę jako Rzeczpospolitą, jako republikę. Chociaż z trzeciej strony patrząc na to, Rzeczpospolita przecież była też królestwem.
To jak moglibyśmy dzisiaj króla wybierać? W jakiej formie, jaka elekcja byłaby możliwa, gdybyśmy rzeczywiście chcieli być monarchią?
Ja myślę, że to bardzo trudne pytanie, bo nie wiem, czy w ogóle żyje rodzina Poniatowskich jeszcze tak naprawdę, ale czy ktokolwiek z nich byłby zainteresowany? Oni są dosyć zaangażowani w działalność tutaj wprawdzie polityczną, to też trzeba przyznać, we Francji na przykład. Mhm. Jeden z nich nawet był ministrem w którymś z rządów francuskich.
Ale dałoby się odtworzyć takie właśnie
korzenie od społeczeństwa, ale wie pan, ja myślę, że prezydent, ta w ogóle funkcja prezydenta gdzieś tam jest taką namiastką, czy też taką kontynuacją, powiedzmy, dawnego stanowiska królewskiego, no bo prezydent jednak mimo wszystko nie rządzi do końca, tylko bardziej, można powiedzieć, panuje w dzisiejszych czasach w Polsce i właśnie stanowi taki rodzaj spoiwa narodu, czyli może nie mamy nomenklatury, że jest to królestwo, ale faktycznie prezydent pełni gdzieś tam tego typu rolę i też jest wybierany, tak jak dawniej, król w Polsce.
No właśnie, prezydent, którego można w internecie właściwie bezkarnie zmieszać z błotem, tak jak i premiera, księdza prymasa, czy brytyjską królową.
Fatalne.
A z drugiej strony ci wszyscy, którzy tak robią, będą chętnie dzisiejszą uroczystość oglądali.
To prawda. To jest zabawne. Tak, to jest taka zabawna schizofrenia, jeżeli chodzi o te kwestie. No, ja myślę, że w internecie można się schować łatwo i to jest jakby wynik tego taki, że ludzie pewne swoje frustracje wyładowują na celebrytach, bo tak można też powiedzieć, prawda, o tego typu postaciach, ale z drugiej strony uważam, że to jest chyba mniejszość jednak mimo wszystko. No.
Proszę jeszcze na koniec powiedzieć naszym słuchaczom, jak wygląda dzień w rodzinie książęcej. Jak wygląda dzień księcia? Ma pan zastęp służących? Ma pan kilku kierowców? Ma pan wiele limuzyn? A może i konie, które można osiodłość w każdej chwili?
Po trochę ze wszystkiego tego, co pan powiedział, to tak, ale akurat lubię bardzo samemu prowadzić samochód. To rzeczywiście rzadko się zdarza, ale...
Wypada to księciu?
Dlaczego nie? To jest duża przyjemność. Samochodów dużo, ale to chyba też wynika z tego, że mieszkamy w wielu miejscach, bo tak jak już wcześniej wspominałem, częściowo w Wielkiej Brytanii, częściowo w Polsce, a w Polsce znowu też w Warszawie i w Szczawnicy, czyli w miejscowości, w uzdrowisku Szczawnica, które udało się odzyskać rodzinie mojej narzeczonej. Zresztą zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Piękne miasto i chyba jedyne uzdrowisko, które jest prywatne w tej chwili w Polsce, to taka namiastka prywatnego miasta gdzieś tam z dawnych czasów. O tyle jest to wspaniałe miejsce, że rzeczywiście można tam i odetchnąć, i uspokoić się, i nie jest tak dużo turystów jak w Zakopanem.
Ale wracając do mojego pytania jeszcze, ma pan wiedzę całkowitą o tym, co się dzieje? Czy świat pan dzisiaj ogląda bardziej przez właśnie szyby limuzyny, dowiaduje się o czymś od umyślnego, który podsyła panu wycinki z gazet
albo
treści z internetu.
Bardzo bym tego nie lubił, wręcz przeciwnie, bardzo lubię właśnie tak zwane normalne życie. To znaczy chętnie pójdę na zakupy, chętnie zrobię pewne rzeczy samemu i wolę właśnie polegać na własnym oglądzie sprawy, a nie ewentualnie na podsyłaniu. Chociaż powiem szczerze, przy dużej ilości obowiązków, bo też jestem prezesem kilkunastu spółek, zajmuję się nieruchomościami, no nie jest to czasami możliwe, także potrzebuję jakiejś pomocy oczywiście tutaj i pewnych wycinków, tak jak pan to słusznie mówi.
A spotyka się pan raczej z szacunkiem, czy ludzie nie dowierzają czasami, że mają przed sobą księcia? Tak, albo może kpią.
Bywa czasami tak, że nie dowierzają, rzeczywiście. Ja z drugiej strony się zastanawiam, no właściwie co w tym może być takiego niesamowitego, że się jest księciem, bo przecież to nie jest kwestia tylko tytułu, ale tego, jak się człowiek zachowuje i to, co robi tak naprawdę. Można mieć tytuł i można być tak zwaną czarną owcą. A ja uważam, że należy oprócz posiadania właśnie tytułatury też odpowiednio się zachowywać do tego. Stąd też działalność społeczna, działalność fundacji.
To tą książęcość ma się we krwi? To jest kod DNA, z którym już się książę rodzi?
Może częściowo tak. Nie umiem tego potwierdzić na 100%, ale ja myślę, że w 99% jest to kwestia wychowania po prostu, za co dziękuję moim rodzicom bardzo.
Jan Lubomirski-Lanckoroński, bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Dobrego dnia.
Dziękuję.